Właśnie trafiłeś na podcast, w którym przedstawiam prawdziwe historie z życia moich słuchaczy. Ty również możesz podzielić się ze mną swoimi wspomnieniami. Wejdź na strachstory.pl i opisz sytuację, która zapadła ci w pamięci.
Strach Story. Zło czai się wszędzie. Sezon pierwszy. Odcinek czwarty. Nielegalne przejście. Historia nadesłana przez Damiana. Do zdarzenia doszło w październiku w 2016 roku. Miejsce akcji? Tarnów.
Działo się to w czasie, kiedy byłem na pierwszym roku studiów. Postanowiłem pojechać na weekend do domu rodzinnego. Z Tarnowa, w którym studiowałem, do mojego rodzinnego miasta jest około 80 km. Ponieważ w piątek miałem zajęcia do samego wieczora, a do tego pociąg miał opóźnienie, dotarłem do swojego miasta dopiero po 23:00. Na dworcu miałem pecha. Została tylko jedna wolna taksówka. Okazało się, że kierowca nie miał terminala, a ponieważ nie miałem gotówki, musiałem ruszyć do domu na piechotę. Moje miasto zdecydowanie nie było metropolią. Był początek roku akademickiego. Wieczór ciepły i przyjemny, a 23:00 to przecież nie tak późna godzina. Chociaż tutaj na ulicach już dawno było pusto. Mimo to można było się tam czuć bezpiecznie. Opuściłem strefę dworca głównego, założyłem słuchawki i ruszyłem chodnikiem wzdłuż zadrzewionego parku. Wiem, że słuchanie głośnej muzyki, kiedy wraca się samemu późnym wieczorem, nie jest najlepszym pomysłem. W przypływie młodzieńczej beztroski uznałem, że w tak spokojnym i wyludnionym mieście nic mi nie grozi. Teraz już nawet nie pamiętam, czego dokładnie wtedy słuchałem, ale zdecydowanie się odprężyłem i pozwoliłem myślom pobłądzić. Sam nie wiem, kiedy dotarłem pod stary cmentarz. Pełnił rolę łącznika między peryferiami ścisłego centrum, w tym placu targowego, a rozległym osiedlem domów jednorodzinnych. Ludzie często przechodzili przez ten cmentarz, żeby skrócić sobie nieco drogę. O tej porze brama cmentarza była już zamknięta. Zresztą i tak raczej nie odważyłbym się iść tamtędy w tak nieprzeniknionych ciemnościach. Wybrałem drogę okrążającą cmentarz od wschodu, czyli najkrótszą trasę, którą mogłem się dostać na swoje osiedle. Aleja oświetlona musztardowym światłem latarni zionęła pustką. Nawet w oknach domów po przeciwnej stronie cmentarza nie paliło się światła. Tak jakby życie się tu zatrzymało. Ktoś wcisnął pauzę w nagrywanym filmie. Idąc tamtędy, co jakiś czas oglądałem się za siebie. Nie czułem strachu, ale wolałem się rozejrzeć, zwłaszcza, że w uszach wciąż miałem słuchawki. W przerwie pomiędzy utworami wydawało mi się, że słyszę wycie psa, ale nie zwróciłem na to większej uwagi. Zbliżałem się do nasypu kolejowego. Miałem trzy możliwości do wyboru. Przejść pod wiaduktem, iść wzdłuż nasypu lub przejść na osiedle skrótem. Wybrałem ostatnią opcję i skręciłem wydeptaną ścieżkę przez nasyp. Wiedziałem, że to przejście jest nielegalne. Sam wielokrotnie widziałem, jak policja wypisywała tam przechodniom mandaty. Postanowiłem ściszyć muzykę, by w razie czego usłyszeć nadjeżdżający pociąg. Tym razem byłem już pewien, że słyszę wycie psa. Zdjąłem słuchawki i wtedy dotarło do mnie, że wycie dobiega zza nasypu kolejowego. Zatrzymałem się przed przejściem przez zjezdnię. Skupiłem się i nasłuchiwałem. Przyznam, że to wycie brzmiało dość niepokojąco. Już nie byłem pewny, czy to pies, kot czy lis. Zdecydowanie jakieś zwierzę cierpiało. Pomyślałem, że może czyjś pies wpadł w pułapkę i nie mogąc wydostać łapy, woła o pomoc. Przechodząc przez ulicę, ostrożnie zbliżyłem się do nasypu. Wycie na moment przycichło. Zacząłem się wspinać po kamieniach, które sypały mi się spod butów. Przejazd miał 3 tory kolejowe. 2 położone blisko siebie, tuż przede mną, 3 tor nieco dalej. Po drugiej stronie, jakieś 60 metrów za nasypem, zaczynały się prywatne, ogrodzone posesje z domami. Latarnie z ulicy za moimi plecami rzucały tutaj rozproszone światło. Widoczność pozwalała iść ostrożnie, bez potknięć. Przeszedłem przez 1 i 2 tory. Wycie było coraz głośniejsze. Zdecydowanie byłem coraz bliżej tego zwierzęcia. Nie miałem pewności, jakie stworzenie może je wydawać. Czułem mrowienie na całym ciele, ale nie było już odwrotu. Za 3 torem było zejście z nasypu, wydeptane w gęstych zaroślach. I stamtąd pochodził ten przeraźliwy odgłos. Ścieżka była pogrążona w mroku. Światło uliczne od strony cmentarza prawie w ogóle tutaj nie docierało. Oświata latarni od strony osiedla była słaba. Ale mimo to, kiedy wzrok przyzwyczaił się do ciemności, dało się rozróżnić poszczególne kształty oraz miejsce, w którym zaczynała się wydeptana dróżka. Ruszyłem ostrożnie w stronę ścieżki i nagle zamarłem w pół kroku. Poczułem lodowaty dreszcz, a nogi się pode mną ugięły. Ku mojemu zdziwieniu, na ścieżce zobaczyłem klęczącego człowieka. Postać, jakby kobieta z długimi włosami, zwrócona była w stronę zarośli i się nie ruszała. Jej lament w jednej sekundzie nabrał w moich uszach jeszcze bardziej żałosnego brzmienia. Było to obłąkane, nieokiełznane wycie, przepełnione niezrozumiałym cierpieniem. Na myśl przyszła mi rozpacz kobiety, która wskutek śmierci bardzo bliskiej osoby doznała kompletnego załamania nerwowego i postradała zmysły. Zareagowałem odruchowo. Niewiele myśląc, zerwałem się z miejsca i jak oparzony rzucając się do ucieczki. Nie zastanawiałem się, gdzie chcę biec, po prostu pędziłem jak najszybciej. Oglądałem się za siebie co chwilę, aby się upewnić, czy ta obłąkana postać przypadkiem nie rzuciła się za mną w pogoń. Po chwili zdałem sobie sprawę, że biegnę drogą wzdłuż nasypu w stronę rogatek. Byłem tak oszołomiony, że zacząłem wątpić w to, co przed chwilą zobaczyłem. Czy to było w ogóle prawdziwe? Kim była ta postać? Przecież nie widziałem twarzy, jedynie kształt kobiecej, pochylonej sylwetki, wydającej z siebie potępione wycie. Boże, byłem przerażony. Pomyślałem, że była to jakaś chora psychicznie kobieta w epizodzie psychotycznym, która wskutek swoich urojeń mogłaby ugodzić mnie nożem, gdybym się do niej zbliżył. Gdybym nie zdjął słuchawek, mogłem ją zauważyć nieco zbyt późno. Roztrzęsiony biegłem wciąż przed siebie. Skręciłem w stronę skrzyżowania, z którego mogłem obserwować to nieszczęsne przejście przez tory, ale z drugiej strony. Niestety, było pogrążone w nieprzeniknionych ciemnościach. Nie było również słychać żadnych odgłosów. Patrząc z bezpiecznej odległości, poczułem się pewniej i przez chwilę jeszcze przyglądałem się tamtemu miejscu. Czułem, jak serce łomocze mi w piersi, a szczęka trzęsła mi się z nerwów. Emocje zaczęły opadać dopiero w dalszej drodze do domu. Do dziś nie wiem, co tak naprawdę mi się przytrafiło. Nadal mam dreszcze, kiedy przypomnę sobie tamtą postać. Nie ma mowy o przewidzeniu. Coś tam było. Coś, co wyglądało jak kobieta w jasnym odzieniu, klęcząca w zaroślach i wydająca z siebie przerażający lament. Zdecydowanie nie był to pies. Zresztą zwierzę nie wydawałoby z siebie tak ludzkich, a zarazem nieludzkich odgłosów. W tej historii grozę budzi dodatkowo fakt, że na tym przejściu kolejowym zginęło kilka osób. Dwie w dość niedalekiej przeszłości. Może więc ta kobieta, którą widziałem, była spokrewniona ze zmarłą tragicznie na torach osobą. Przeżyła załamanie nerwowe, przyszła na miejsce śmierci bliskiej osoby i wróciły wspomnienia, a tęsknota, ból i narastające emocje przerodziły się w wielką rozpacz. Być może tak właśnie było, bo w zjawę czy ducha trochę ciężko mi uwierzyć. Dzisiaj po tamtym przejściu kolejowym nie ma już śladu. W jego miejscu ciągnie się wysoki płot dźwiękoszczelny, a ja doskonale pamiętam to przejście przez nasyp i to, co się tam kiedyś wydarzyło. Zupełnie jakby to było wczoraj. I mam wrażenie, że nie zapomnę tego do końca życia.
Strach, story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć. Podwórko. Historia nadesłana przez Damiana. Do zdarzenia doszło w październiku w 1993 roku. Miejsce akcji? Tarnów.
Pamiętam dokładnie ten dzień, mimo że miałem wtedy 4 albo 5 lat. Było pochmurnie i deszczowo, a ulice były puste. Mieszkaliśmy z rodzicami u babci w domu, do którego przylegało rozległe podwórko ogrodzone żółtymi panelami. Jako dziecko uwielbiałem się tam bawić. Cały ogród był porośnięty trawą, było też kilka drzew owocowych. Skarpa udekorowana krzewami i kwiatami, drewniana ławeczka oraz trzepak pod orzechem. Dom znajdował się niemal w centrum miasta, ale przy jednej z bocznych, jednokierunkowych uliczek. Co 2-3 minuty przejeżdżał samochód. Od czasu do czasu pojawiali się przechodnie. Czasem wychodziłem na podwórko sam, ale zawsze ktoś z rodziny obserwował mnie z okna. Tym razem właśnie tak było. Wziąłem zabawki i poszedłem się bawić pod czereśnią, która tworzyła zacieniony zagajnik koło podjazdu. Rozsiadłem się w moim małym królestwie i zająłem się kopaniem w ziemi plastikowymi łopatkami. Ulice były tego dnia kompletnie puste. Najwidoczniej w ten szary, deszczowy dzień wszyscy pozostali w domach. Zabawa pochłonęła mnie do tego stopnia, że przestałem zwracać uwagę na otoczenie. Odwrócony plecami do ulicy, sięgnąłem po coś za siebie i wtedy kątem oka zauważyłem jakiś kształt. Uniosłem wzrok i do dziś pamiętam dreszcz, który mnie wtedy przeniknął aż do szpiku kości. Po drugiej stronie ogrodzenia, w bardzo bliskiej odległości ode mnie, stał wąsaty mężczyzna, mniej więcej wieku mojego ojca. Do dziś pamiętam jego pomarszczone brwi i wlepione we mnie oczy. Pomyślałem wtedy, że ten pan musi być na mnie o coś zły. Dziś mogę stwierdzić, że w tych oczach była nienawiść. Zamarłem przez moment, nie byłem w stanie nic zrobić. Wystraszony odwróciłem wzrok, a mężczyzna się poruszył. Uznałem, że zaraz sobie pójdzie i straciłem go z oczu. Wtedy usłyszałem stukot. Okazało się, że szamotał się z bramą wjazdową, próbował ją otworzyć. Nie była to solidna konstrukcja. Wystarczyło włożyć rękę przez przęsło i przekręcić bolec w drugą stronę, żeby otworzyć bramę z zewnątrz. Jednak trzeba było przy tym chwilę się pomęczyć. Jedyne co wówczas pomyślałem, to że ten zły pan zaraz tutaj wejdzie i mnie porwie. Zacząłem uciekać. Biegłem ile sił w nogach i głośno wołałem mamę. Nie oglądałem się za siebie, byłem zbyt przerażony. Nogi miałem jak z waty. Gdybym tylko zauważył, że ten człowiek biegnie za mną, chyba bym się wywrócił. Wpadłem przez drzwi wejściowe na małą klatkę schodową, potem schodami na piętro. Byłem bezpieczny. W domu opowiedziałem, co się stało. Poszedłem z mamą na balkon, ale przed bramą wjazdową już nikogo nie było. Nie wiem, kim był ten człowiek. Jak patrzę na zdjęcia Trynkiewicza z młodości, to widzę ogromne podobieństwo, ale w latach 90. Trynkiewicz siedział już w więzieniu. Z drugiej strony, w tamtych czasach wielu mężczyzn nosiło wąsy i wyglądali podobnie. Do dzisiaj przechodzą mnie dreszcze, kiedy pomyślę, że mogłem paść ofiarą pedofila. Całe szczęście sytuacja już się nigdy nie powtórzyła, ale sam też zacząłem zachowywać większą ostrożność. Po tym incydencie bardzo długo nie bawiłem się w tamtym miejscu, nawet z dorosłymi. To było z całą pewnością najbardziej traumatyczne przeżycie w moim ówczesnym dzieciństwie. A świadomość, że taka drobnostka jak blokada bramy wjazdowej może uratowało moje życie, paraliżuje mnie do dziś. Jedno wiem na pewno, jeśli będę miał kiedyś dzieci, to nigdy nie wypuszczę ich na dwór bez opieki, choćbym mieszkał w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi. Jeśli słuchasz na Spotify, pamiętaj, aby wystawić ocenę dla Strach Story i zaobserwuj podcast. Bardzo mi w ten sposób pomożesz. Ponadto, dzięki temu, nie przegapisz nowych odcinków. Z góry dziękuję.
Obserwator. Historia nadesłana przez słuchacza, który chce pozostać anonimowy. Do zdarzenia doszło w 2020 roku. Miejsce akcji? Jastrzębie Zdrój, województwo śląskie.
Miałem dopiero 19 lat. Wtedy przydarzyła mi się seria bardzo dziwnych, dość zaskakujących zdarzeń. Może nie są to przerażające sytuacje rodem z krwawych horrorów, ale na samo ich wspomnienie nadal przechodzą mnie ciarki. Liczące około 90 tysięcy mieszkańców Jastrzębie Zdrój to miasto położone w województwie śląskim, godzinę drogi od Katowic. Mieszkam tam od urodzenia. Pamiętam to jak dziś, 14 września, był zimny jesienny poranek. Wyszedłem do szkoły i pod bramą trafiłem na bardzo dziwną wiadomość zapisaną na kartce. Dotąd nigdy mi się to nie zdarzało. Mieszkałem na odludziu i nie miałem zbyt wielu sąsiadów. Wydawało mi się to trochę dziwne. Na kartce było napisane: obserwuję każdy twój ruch, bądź uważny. Na początku myślałem, że ktoś po prostu się wygłupia. Dwa dni później okazało się, że to nie był żart. Zauważyłem wtedy ubranego na czarno mężczyznę w charakterystycznej czapce. Przypominała czapkę górnika. Widziałem go kilka razy, jak błąkał się po mojej okolicy. Najczęściej w godzinach wieczornych. Pomyślałem, że to najprawdopodobniej zbieg okoliczności i nie ma się czego bać. Pewnego razu w ogródku przy doniczce zauważyłem kamerę skierowaną w okno mojej sypialni. Zamarłem, nie wiedziałem co mam robić. Zawiadomiłem policję, ale niespecjalnie przejęli się moim zgłoszeniem. Żyłem w strachu przez kolejne dwa tygodnie. Zdecydowałem się sam zbadać sprawę i zamontowałem monitoring wokół domu. Okazało się, że mężczyzna pojawia się w okolicy między 19 a 21 i chodzi po moim podwórku. Byłem przerażony. Czułem, że zostałem z tym sam i że nikt nie może mi pomóc. Mogłem polegać wyłącznie na swoim sprycie i umiejętnościach. Listy pojawiały się jeszcze kilka razy. Czasem były to groźby, a czasem po prostu krótkie "uważaj". Zachowałem je, chociaż za każdym razem, gdy sobie o nich przypomnę, mam ochotę je spalić. Pewnego dnia postanowiłem działać. Już koło 18 usiadłem przed monitoringiem. Przez 2 godziny nic się nie działo. Dopiero po 20 zobaczyłem, jak mężczyzna znowu wchodzi na moje podwórko. Niewiele myśląc, złapałem za nóż kuchenny i wybiegłem z domu. Biegłem w stronę tego mężczyzny i krzyczałem, że policja już tutaj jedzie. On zaczął uciekać. Wsiadł do czarnego Volkswagena i szybko odjechał. Od tamtego momentu więcej się nie pojawił. Mimo to cały czas żyję w strachu, że nadal mnie obserwuje. Korzystam z pomocy psychologicznej, ale do tej pory niewiele mi to pomogło. Ważna rada dla wszystkich. Proszę, zamontujcie chociaż tani, prymitywny monitoring. Nawet taki może uratować życie. Rozmawiałem z policją drugi raz. Tym razem pokazałem im nagrania i kartki. Powiedzieli mi tylko, że to nie jest duże przewinienie i że jeśli ten mężczyzna już mnie nie nachodzi, to po problemie. Ich podejście do sprawy bardzo mnie rozczarowało. Od tamtej pory nie liczę już na pomoc policji i wiem, że mogę polegać tylko na sobie i swoich najbliższych. Uważajcie na siebie.
Auto przy parku. Historia nadesłana przez Agnieszkę. Do zdarzenia doszło w kwietniu w 2007 roku. Miejsce akcji? Niewielka miejscowość pod Poznaniem.
Ta historia miała miejsce 15 lat temu. Miałam wtedy 13 lat. Te wydarzenia nauczyły mnie, że nawet w znanym i bezpiecznym miejscu musimy być ostrożni i mieć oczy dookoła głowy. Do dziś nie wiem, czy dobrze sobie tłumaczę tamtą dziwną sytuację. Było słoneczne, ciepłe popołudnie. W końcu można było spędzać wolny czas po szkole na dworze. Wtedy miałam w zwyczaju spotykać się z koleżankami i spacerować po naszej niewielkiej miejscowości, którą doskonale znałyśmy. Po skończonych lekcjach i odrobionych zadaniach domowych spotkałam się ze swoją ówczesną przyjaciółką. Stwierdziłyśmy, że pójdziemy się przejść w kierunku parku. Wybrałyśmy drogę, która prowadziła w stronę innej wsi i oplatała park. Kiedy tam szłyśmy, zobaczyłyśmy w oddali samochód jakieś 150 metrów od nas. Pamiętam, że było to auto typu Peugeot Partner, a może Citroen Berlingo. Miało charakterystyczny kształt. Auto stało na wysokości wejścia do parku. Nie wydało mi się wtedy to podejrzane. Ktoś mógł się zatrzymać w tym miejscu na chwilę. Chciałyśmy sobie trochę przedłużyć trasę spaceru. Najpierw przeszłyśmy przez pola, a dopiero później ruszyłyśmy w stronę wejścia do parku. Nie było już tego samochodu, na który wcześniej zwróciłam uwagę, ale stał tam mężczyzna. Na oko mógł mieć 40-50 lat. Nie znałam go. Widziałam go po raz pierwszy na oczy. Przeszłyśmy obok niego i poczułyśmy się nieswojo, jakby on na nas czekał. Zaczęłyśmy biec. Doskonale znałyśmy te okolice. Wpadłyśmy zasapane na teren pobliskiej szkoły. Tam było już bezpiecznie, bo tuż obok były domy mieszkalne i plac zabaw. W razie niebezpieczeństwa mogłybyśmy krzyczeć i na pewno ktoś wyszedłby zobaczyć, co się dzieje. Obróciłyśmy się za siebie, a tam ten sam mężczyzna, też zasapany, stał niedaleko za nami i patrzył w naszym kierunku. Spanikowałyśmy, ale gdy po chwili tam spojrzałyśmy, już go tam nie było. Nie pamiętam już, co działo się później. Nie wezwałyśmy żadnej pomocy ani policji. Byliśmy w szoku. Pamiętam tylko, że przez bardzo długi czas nie chodziłyśmy już w te rejony na spacer. Czy ten mężczyzna mógł nam zrobić krzywdę? Nawet nie chcę o tym myśleć. Skąd on w ogóle się tam wziął? Pamiętam sprawę kryminalną, w której nastolatki bawiły się w opuszczonym miejscu i zostały seksualnie wykorzystane przez nieznajomego mężczyznę. Zmroziło mnie na samą myśl, kiedy dowiedziałam się, że było to w tym samym roku, ale kilka miesięcy później. Nie chcę nawet o tym myśleć. Co jakiś czas ta historia wraca do mnie i nie wiem i nie chcę wiedzieć, co mogłoby się tamtego dnia wydarzyć.
Krzyk między blokami. Historia nadesłana przez Damiana. Do zdarzenia doszło w 2009 roku. Miejsce akcji? Częstochowa. Dzielnica Raków.
Ta historia przydarzyła mi się, gdy miałem chyba 17 lat. Na pewno nie byłem jeszcze pełnoletni. Był ciemny i zimny wieczór. Rodzice właśnie wrócili z marketu, tata rzucił mi kluczyki do samochodu i powiedział, żebym przyniósł zakupy z bagażnika. Bez słowa ubrałem coś na siebie i zszedłem z drugiego piętra. Otworzyłem auto i złapałem za pełne siatki z artykułami spożywczymi, gdy nagle usłyszałem krzyk kobiety. Odwróciłem się. Odgłos dochodził ze środka podwórka, gdzieś pomiędzy bloków. Było ciemno, nie było nic widać. Jedynie słabe światło przy drzwiach do klatki schodowych dawało jakąś poświatę. Nogi się lekko pode mną ugięły. Nigdy wcześniej nie byłem w takiej sytuacji. Nie wiedziałem, co mam robić. Czy powinienem dzwonić na policję? Czy zawołać ojca? Mogłoby być już za późno. Usłyszałem kolejny krzyk kobiety. Tym razem już wiedziałem, że jeśli ja jej nie pomogę, no to nikt nie zrobi tego na czas. Rzuciłem zakupy i pobiegłem w jej stronę. Poczułem przypływ adrenaliny. W końcu ich zobaczyłem. Kobieta leżała na chodniku przy piaskownicy. Ręce i nogi miała szeroko rozłożone. Nad nią nachylał się mężczyzna. Byłem pewny, że zaraz będzie chciał ją zgwałcić. Krzyknąłem, żeby ją zostawił, ale on nie reagował. Gdy byłem już parę metrów od nich, postanowiłem, że z całym impetem uderzę mężczyznę nogą prosto w twarz. I wtedy serce prawie mi stanęło. Mężczyzna w ostatniej chwili mnie zobaczył i krzyknął: to atak epilepsji, to atak padaczki, stój! Zatrzymałem się w ostatniej chwili. Ciężko dyszałem. Spojrzałem na nich. Kobieta pod głową miała kurtkę. Chyba tego mężczyznę. On był w samej bluzie. Z jej ust co chwilę wydobywała się piana, a on przytrzymywał jej twarz. Co chwilę wpadała w drgawki. Mężczyzna nie kłamał. Nie chciał jej zgwałcić, tylko jej pomagał. Zapytałem, czy mogę coś zrobić. Nie wiedziałem, jak się zachować. Powiedział, żebym zadzwonił po karetkę, ponieważ padaczka nie przechodzi. Zrobiłem, jak mi kazał. Powiedział mi, że to jego żona i że wracali do domu, gdy dostała ataku. Poczekałem razem z nimi na karetkę, pilnując przy okazji, żeby nikt nie pomyślał, tak jak ja wcześniej, że to próba zgwałcenia. Padaczka w końcu ustąpiła, a karetka przyjechała chwilę później. Mąż poszkodowanej podziękował mi za pomoc i pojechał z żoną do szpitala. Wróciłem do domu z głupim poczuciem, że gdybym był sam przy poszkodowanej osobie, to nie wiedziałbym, jak się zachować. Ta historia ma dwa morały. Pierwszy jest taki, że jeśli komuś dzieje się krzywda, to nie należy się nawet zastanawiać, tylko trzeba działać, żeby kogoś uratować. Drugi morał jest taki, że mało kto wie, jak zachować się w przypadku padaczki albo jak udzielić pierwszej pomocy. Warto to wiedzieć, bo dzięki temu możemy uratować komuś życie. Teraz czekam na Twoją historię. Skontaktuj się ze mną przez formularz na stronie strachstory.pl. A jeżeli ten podcast Cię zainteresował, to pamiętaj, aby go zaobserwować w aplikacji, z której korzystasz.
Historie przedstawione w tym podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności oraz rzetelności.